Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Dziś mamy Światowy Dzień Żywności. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ania Kobiela-Kanan, która pracuje w Banku Żywności.
Tak, pracuję w Banku Żywności.
A co to za dziwne miejsce?
Takie miejsce, do którego ludzie kojarzą, że można przynieść żywność, ale my tak naprawdę głównie operujemy bardzo dużymi ilościami żywności, odbieramy całe samochody dostawcze tej żywności od producentów, od rolników, od dystrybutorów i tą żywność przez sieć w tej chwili ponad 60 współpracujących podmiotów, to są organizacje charytatywne oraz ośrodki pomocy społecznej, rozdysponowujemy potrzebującym. Najczęściej ratujemy przed zmarnowaniem tą żywność, która ma krótkie terminy ważności. Na przykład taką jedno-dwudniową żywność z marketów.
No właśnie, bo mamy też tydzień niemarnowania żywności.
Tak, właśnie w tym roku rozszerzyliśmy trochę ten jeden dzień, który jest Międzynarodowym Dniem Żywności, rozszerzyliśmy na cały tydzień. Zaczynamy właśnie dziś konferencją Razem Przeciwko Marnowaniu Żywności, ale to nie koniec, bo konferencja jest właśnie tylko jednym takim mocnym początkiem. Później mamy sesję warsztatową szukania właśnie nowych, innowacyjnych rozwiązań związanych z marnowaniem, niemarnowaniem żywności, która się odbędzie w Gdyni w kolejnych dwóch dniach, w środę i w czwartek. A później właśnie w ten weekendowy czas, bardziej piątku, soboty, organizujemy w sklepach zbiórki żywności. Można będzie nas spotkać z obrędowionymi koszami.
W Polsce podobno jest tak, że marnujemy rocznie 9 milionów ton żywności.
Tak, to są dane niestety z 2006 roku, więc nie wiemy, jak to się zmieniło. W tej chwili Federacja Polskich Banków Żywności stanęła na czele takiego konsorcjum, które będzie przez najbliższe 3 lata badać i wdrażać właśnie sposób badania niemarnowania u nas w kraju, tak żeby to było na poziomie europejskim, więc mamy nadzieję, że za 3 lata będzie dokładnie jasne, ile i gdzie marnujemy. W tej chwili wszyscy posługują się tą właśnie dziewiątką magiczną, więc...
No powiedzmy inaczej, podobno też 1/3 żywności produkowanej na świecie jest marnowana.
Tak, to jest tak jakbyśmy...
Idzie do śmietnika.
Tak, jakbyśmy wychodzili ze sklepu z 3 siatkami, od razu jedną wrzucamy do śmietnika. To tak najbardziej obrazuje. Rzeczywiście nadprodukcja jest olbrzymia i nikomu się to nie opłaca. To jest właśnie takie niesamowite, że nikomu się to nie opłaca, a jednak jest marnowana. Producentom się nie opłaca, to są straty. Dystrybutorom się nie opłaca, a jednocześnie właśnie ta dysproporcja, że mamy bardzo wiele biednych, głodnych ludzi, którym ta żywność jest potrzebna.
Nikomu się nie opłaca, wszyscy to robią. Takie podstawowe pytanie brzmi, dlaczego?
Myślę, że przede wszystkim nie uświadamiamy sobie, jak to jest trudne, żeby nie marnować. Że to nie jest taki prosty proces.
Narzekamy na te wielkie żywnościowe korporacje.
Tak, a według badań europejskich, patrząc na Unię Europejską, jednak one pokazują, że najwięcej marnuje się w gospodarstwach domowych i jestem przekonana, że u nas też to się zmienia w tym kierunku. Kiedyś się robiło, zostały ziemniaki, robiło się od razu knedle, dbało się o to, żeby zamrozić, dbało się o każdą kromkę chleba. W tej chwili raczej nie zaglądamy do lodówki przed wyjściem na zakupy, żeby zobaczyć, co muszę dokupić, żeby wykorzystać to w lodówce, tylko idę na zakupy i zastanawiam się, na co mam ochotę, co bym zjadła dzisiaj dobrego.
Ten chleb taki symboliczny kiedyś przestał być świętością.
No
chleb się masowo wyrzuca.
Tak, chleb się masowo wyrzuca. No to jest, myślę, że chleb jest takim rzeczywiście symbolem, ale szacunek do jedzenia to jest też szacunek do pracy ludzi, którzy przy tej żywności pracują. To są nie tylko względy finansowe, ale też olbrzymie koszty dla naszej planety.
Bo produkując jedzenie zużywamy wodę na przykład.
Zużywamy wodę, emitujemy dwutlenek węgla właśnie przy samej produkcji, przy transporcie, przy przechowywaniu tej żywności. To wszystko są procesy, które następują. Im dalej z dalszych rejonów ta żywność do nas dociera, tym też te koszty są większe.
A z drugiej strony nie potrafimy sobie wyobrazić na przykład kupowania jabłek, gdy te jabłka w skrzynce są nierówne.
No, wiele ludzi rzeczywiście jest przyzwyczajonych, żeby wybierać najładniejsze. Najładniejsze rzadko kiedy oznacza najzdrowsze i najbardziej naturalne. Więc krzywa marchewka, jabłko z jakimś wgłębieniem, to powinna być dla nas wartość, że widzimy, że to jest po prostu takie, jakie jest. Tak jak człowiek nie musi być najpiękniejszy na świecie, żeby był dobry w środku, tak samo jest z jedzeniem, że to jakby jeżeli zależy nam na wartościach odżywczych, to niekoniecznie musimy patrzeć na to, jak bardzo się błyszczy skórka, bo ta skórka może być na przykład popsikana, nie wiem, po to, żeby się ładniej błyszczała. Wszystko
bardzo często parafiną na przykład.
Tak, no, przeróżne są techniki, żeby nas zachęcić do tego, żeby kupować ładne, ale myślę, że też świadomość ludzi w tej chwili, tak jak obserwujemy, bardzo rośnie, taka świadomość ekologiczna. Te wszelkie ruchy less waste, zero waste, o których też mówimy na konferencji, to są takie dobre trendy, trochę można powiedzieć moda, trochę filozofia życia. Nieważne, co to jest, ważne, że rzeczywiście pomaga nam czynić coś dobrego.
Ty jesteś optymistką, ja chyba nie, bo gdy widzę, jakie są kolejki w dużych sklepach, tych przemysłowych, a jakie są w małych z ekologiczną żywnością, to jest nieporównywalne.
Tak, to jest prawda, ale to jest trend, każdy trend musi nabrać rozpędu. Ja obserwuję rosnącą ilość sklepów i fizycznie, i internetowych ze zdrową żywnością. Widzimy, że w marketach też pojawiają się całe alejki już ze zdrową żywnością, gdzie kiedyś pamiętam, jak wiele lat temu jako nastolatka byłam wegetarianką i miałam wielki problem, żeby znaleźć produkty sojowe w ogóle. W tej chwili rzeczywiście mamy pewne rzeczy już pooznaczane. Mój syn przykładowo teraz dostał nakaz bycia na diecie bez laktozy. Na początku mnie to przeraziło, a potem poszłam do jednego z supermarketów i zobaczyłam, że mam pół alejki. Po prostu biorę i wybieram.
Czyli jest masło bez laktozy, że jest ser bez laktozy, tak, twaróg, mleko i tak dalej.
Bez laktozy, bez glutenu, jakby mamy odpowiedź na wszystkie potrzeby dietetyczne. Coraz więcej ludzi też zapoznaje się ze składem produktów. Po prostu ze względów na zdrowotnościowy, gdzie to jest wyprodukowane. Naprawdę widać, że ta świadomość rośnie i też bardzo często ludzie wolą wybrać produkty, bo wiedzą produkty czy ekologiczne, czy regionalne, bo wiedzą, że one mogą być po prostu wyższej jakości.
Jak to jest w waszym sklepiku? Prowadzicie taki sklepik charytatywny w Gdyni za stołem.
Tak, prowadzimy sklepik charytatywny za stołem.
Wy, czyli Bank Żywności.
Tak, z którego jesteśmy bardzo dumni. To jest
działa od roku.
Od roku. To jest taki nasz projekt, który realizujemy razem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni. I tu pragnę podkreślić, że on był wypracowany w niesamowicie ścisłym partnerstwie, z czego jesteśmy podwójnie dumni. W pierwszej kolejności to była odpowiedź na potrzebę pomocy uchodźcom, głównie z Ukrainy, ogólnie imigrantom, którym ośrodek nie mógł bezpośrednio tak od razu pomóc, a chciał. Więc myśmy ten sklep pierwszy uruchomili.
Jak działa taki sklepik?
Tak, że wchodzimy jak do zwykłego sklepu, na półkach jest żywność, jest pani, można powiedzieć, sprzedająca.
Ekspedientka.
Ekspedientka, która w jakiś sposób może też pomóc, ale jej rola mimo wszystko jest trochę inna, ponieważ w tym sklepie nie płaci się za żywność. Jest ograniczony limit 2,5 kg na osobę. Osoba potrzebująca może wybrać to, czego potrzebuje, ale nie płaci, płaci uśmiechem, my tak mówimy. Płaci uśmiechem. Też bardzo często prowadzimy takie elementy edukacyjne dotyczące właśnie tego, co wziąć, z czym połączyć,
ale
co ugotować.
Skąd jest towar w tym sklepiku?
Towar w sklepiku jest z marketów. Właśnie z tych krótkich terminów mamy bardzo bogaty asortyment, jest i mięso, i wędliny,
i bardzo te markety, na co kiedyś narzekane, już chętnie z wami współpracują?
Bardzo chętnie współpracują, coraz chętniej. Oczywiście to w marketach jest też kwestia wypracowania pewnych procedur, bo też musimy patrzeć, że z tej drugiej strony to nie jest tak, że po prostu się wywozi. To też są procedury, to też jest pracownik, który to przygotowuje. Ale coraz więcej sieci handlowych zwraca się do banków żywności.
Pamiętasz tę historię piekarza? Kiedyś taka była bardzo sławna historia w Polsce, tak? Piekarz oddawał pieczywo, to już nie kupione przez nikogo, potrzebującym właśnie. Miał z tego tytułu ogromne kłopoty potem z fiskusem.
Tak, to jest taka historia, która bardzo mocno utkwiła dziennikarzom w pamięci.
Dziękuję bardzo.
Wszyscy mnie o to pytają. 3 lata po tym wydarzeniu zmieniła się ustawa i w tej chwili żywność jest zwolniona z VAT-u, więc taka historia jest niemożliwa.
Można rozdawać.
Można rozdawać, można odpisać od podatku, nie ma VAT-u, jakby organizacja, która zobowiązuje się, że przekaże to na cele charytatywne, tym zobowiązaniem bierze tak naprawdę na siebie ten VAT, jeżeli by to rozdała, nie wiem, na evencie.
Optymistko, rzeczywiście ten świat zmierza w dobrym kierunku? Pomimo tego, że tej żywności tak dużo się marnuje?
Czy jeżeli będziemy rzeczywiście wspierać niemarnowanie, to wszystko zależy od naszej świadomości, bo nie powiem, że nie ma czarnego scenariusza. To czarny scenariusz jest taki, że wszyscy możemy być głodni za 10 czy za 20 lat, bo jeżeli nie będziemy hamować tego procesu, to kwestia zużycia wody, dwutlenku węgla, ale też emisji gazów bardzo szkodliwych, które się wytwarzają przy tym, jak się przetwarza zepsuta żywność, no po prostu sprawią, że...
Dobrze, to w takim razie na zakończenie rozmowy zaglądnijmy do naszych lodówek, dobrze? Jakie tam największe grzechy popełniamy?
Jeżeli chodzi o nasze lodówki, no to rzeczywiście przede wszystkim zaglądnijmy, bo nie zaglądamy często do naszych lodówek, bardzo często nie wiemy, co mamy z tyłu. Tak naprawdę...
Jakbyś mnie znała. Ja się łapię na tym, że potem patrzę, o, kupiłem śmietanę, a mam już dwie.
Tak, tak
trzecia
jest.
Trzecia tam, bach.
Dlatego te produkty, które kupimy najświeższe, powinniśmy stawiać z tyłu lodówki, na tylnych częściach półek, a to, co było wcześniej, czy jest już otwarte, zawsze dbać, żeby było jak najbardziej na wierzchu, żeby o tym pamiętać.
A wiesz, zwykle robimy odwrotnie.
Robimy odwrotnie, ale to jest zasada, której mi uczyli kiedyś dawno temu w liceum ekonomicznym.
Stawiamy to, co być może kiedyś się przyda.
Tak, to jest zasada, którą robią też sklepy. To, co ma najdłuższy termin ważności, jest z tyłu półki. Mhm. Nie zachęcam do tego oczywiście, żeby grzebać koniecznie na tył półki teraz.
Ale tak robią.
Ale tak jest, bo to musi pierwsze, co weszło, musi pierwsze wyjść. To jest podstawowa zasada logistyki, którą warto stosować u siebie w domu. Zajrzeć do tej lodówki, zobaczyć, co mi się zaraz popsuje. Bo jeżeli mam, nie wiem, pieczarki od tygodnia, to uff, że są jeszcze dobre, ale trzeba by coś zaplanować z nich i zrobić. I rzeczywiście, no, przekraczamy terminy ważności, mamy pełne szafki jedzenia czasami, robimy zbyt duże zakupy. To w dzisiejszych czasach już nie jest potrzebne, bo rzeczywiście możemy wyjść do sklepu i dokupić to, czego potrzebujemy w sklepie za rogiem czy w markecie.
Listę zakupów, tak?
Listę zakupów to jest bardzo dobry pomysł, ale listę też robimy na podstawie jakiegoś dłuższego planu. Najlepiej mieć rzeczywiście zaplanowany jadłospis, wiedzieć, co zrobimy i na tej podstawie zrobić tą listę, bo jeżeli sami nie będziemy przekonani do tej listy zakupów, to co z tego, że ja ją mam, skoro i tak kupię to, na co mam ochotę w danej chwili. Nie chodzimy też głodni na zakupy, to też jest ważne, bo wtedy mamy rzeczywiście tendencję do kupowania ogromnych ilości rzeczy i to najlepiej takich, które można zjeść natychmiast, czyli batoników, przeróżnych przegryzek, takich, co nam się kojarzą, że zaraz nam zaspokoją ten głód.
Wiesz, najgorsze jest to, że też kupuję rzeczy, których nie wykorzystamy. Mamy ochotę na przykład na zrobienie jakiejś egzotycznej zupy. To kupimy całą puszkę mleczka kokosowego, a potem do tej zupy dołożymy tam dwie łyżeczki. A reszta?
A reszta
stoi
powinna...
tam z tyłu w lodówce i czeka.
Reszta powinna nas zachęcić do kreatywności. To jest taki mój sposób. Jak widzę, co jest, to się zastanawiam, co mogę z tego zrobić nowego. A czasami po prostu eksperymentuję i to jest bardzo ciekawe i ja mówię, że najlepszym sposobem na niemarnowanie, przynajmniej w moim przypadku, jest lenistwo. Bo jak mam zejść z trzeciego piętra i pójść do sklepu z dwójką dzieci i się okazuje, że akurat no mało co mam w domu, to patrzę, co ja mam w tym domu i zawsze coś ugotuję z tego. Powstają czasami niesamowite rzeczy, zupełnie nowe, które czasami wchodzą później na dłużej do menu, ale to jest właśnie kreatywność. I tak się zostaje szefem kuchni, że tak powiem, bo szefowie kuchni są rzeczywiście jednym z najbardziej kreatywnych zawodów, jakie spotkałam.
Ostatnia uwaga byłaby taka, nie słuchajcie babci i mam. Wiesz, bo babcia zawsze powie, jedz, jeszcze mam, tak mówiła moja babcia.
Przygotowujmy przede wszystkim trochę mniej niż nam się wydaje, a nie trochę więcej. Mam taki nawyk właśnie od mam, od babci, że a żeby się najedli, to jeszcze może dwa ziemniaczki uskrobię, trzy i zawsze zostaje.
Dwa, pół kilo.
Czasem i tak. Ja już jestem bardzo dumna na przykład z mojego męża, który obierając wczoraj ziemniaki, mówi starczy, ja tak liczę, no mówię raczej starczy, ewentualnie jednego obierz. To już nie obieram, bo lepiej troszkę za mało niż trochę za dużo. I tak rzeczywiście jest, że jesteśmy zwykle przyzwyczajeni do tego, że zawsze jest za dużo, więc jakby zmniejszanie tego najpierw jakby w swojej głowie, praca w swojej głowie, że lepiej czasami być lekko nawet niedojedzonym.
I nam wyjdzie na zdrowie.
Tak, nie dość, że nam wyjdzie na zdrowie, bo nawet jest taka teoria, którą ja bardzo lubię, że przejadanie się i pielęgnowanie swojej nadwagi też jest rodzajem marnowania żywności, bo jemy nie tyle, ile potrzeba, prawda?
To ostatnia uwaga, to już na samo zakończenie, która z pewnością spodoba się dzieciom. Taką wyczytałem w internecie. Chodzi o to, żeby w domu każdy nakładał na talerz sam dla siebie, bo wie, ile zje.
Tak, to jest bardzo dobre i też uczy dzieci samodzielności. Jeżeli stawiamy miski po prostu z jedzeniem, dzieci bardzo lubią sobie nakładać, chętnie sobie dołożą, jak im coś smakuje, a też łatwiej jest jednak przetworzyć...
Nie, to mamusia nałoży aż po brzeżek, tak?
Tak, a jest łatwiej przetworzyć to, co nam zostało nawet w tych miskach. Prawie z każdych warzyw na przykład da się zrobić jakiś rodzaj kotlecika warzywnego. No naprawdę można tutaj puścić wodze fantazji. No z resztkami z talerza raczej mamy już problem, prawda? Jak zostanie gdzieś na talerzu przememłane, widelcem zmieszane jedno z drugim, no to są takie resztki, z którymi już trudno tutaj coś zrobić sensownego.
Ania Kobiela-Kanan, Bank Żywności, bardzo dziękuję za spotkanie. Na konferencję to już nasi słuchacze nie zdążą, ale na pewno na warsztaty to jeszcze tak. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.